chciałem zapytać pana profesora o tą stronę kosztów transformacji, czyli po prostu wiele przedsiębiorstw BGR-ów upadło, wiele wybuchło afer w tamtym okresie. Czy pan profesor jest zadowolony z realizowanego przez siebie planu, czy coś dziś z perspektywy czasu zrobiłby pan inaczej?
To są dwa różne pytania, ale wiem, że wszelkie koszty trzeba porównywać. A co by było, jeżeli nie byłoby transformacji? To byłaby Białoruś. Koszty byłyby mniejsze? No pytanie retoryczne, prawda? Znaczy nie robienie reform, nie wyprowadzanie polityków z gospodarki, utrzymywanie ich roli, nie wprowadzanie rynku, czyli wolności gospodarczej, oznaczałoby potworne koszty. I to widać przecież. No Białoruś to jest brak reform albo wolniejsze reformy, czyli transformacja pociąga o wiele mniejsze koszty niż brak transformacji. O tym trzeba pamiętać. Czy jeszcze byłyby mniejsze? Mogłyby być mniejsze? To jest pytanie empiryczne. To proszę mi wskazać na kraj, który miał warunki podobne do polskich na starcie, a miałby bardziej udaną transformację, zwłaszcza w pierwszych latach. Jaki kraj? Jaki? No bo takie pytanie trzeba zadawać, prawda? Węgry po pierwsze miały lepszą sytuację na starcie, nie miały tej gigantycznej inflacji, koszty były większe, zwłaszcza systemu bankowego i fiskalnego, wolniejszy wzrost, prawda, przeciętnie rzecz biorąc. Czechy miały lepszą sytuację na starcie, nie miały długu zagranicznego, nie były tak obciążone tym socjalistycznym przemysłem, miały kryzys bankowy bardzo poważny. Więc pewnie z perspektywy to łatwo powiedzieć, o, można było jeszcze mniej. Pewnie tak, ale nie da się wskazać moim zdaniem na podstawie badań na kraj, który byłby daleko, miałby lepszą transformację niż Polska, a na pewno nie są to kraje, które dokonywały tego powoli, bo to tak jak ostrą chorobę leczyć powoli, to jest niebezpieczne dla pacjenta, więc te wszystkie, większość tych wypowiedzi jest taka bardzo gołosłowna. No, a teraz PGR-y, no proszę Państwa, PGR-y podlegały, oni mają masowe subsydia. PGR-y w socjalizmie przecież były symbolem marnotrawstwa i nie zresztą nieuczciwego zarządzania. No więc to nie można było tak, że podtrzymuje się istnienie PGR-ów i jednocześnie się kraj reformuje. Jak? No, to co, te dotacje gigantyczne podtrzymać? To byłoby zresztą niesprawiedliwe, bo było poprzednio tak, że PGR-y dostawały dotacje, rolnicy prywatni daleko mniejsze. To co, socjalizm subsydiować na dłuższą metę, odchodząc od socjalizmu? Nie było to po prostu. My staraliśmy się, żeby mieć jakąś restrukturyzację tego wszystkiego przez Agencję Własności Rolnej, która w sumie dokonała, moim zdaniem wykonała bardzo dobrą robotę, bo w znacznej mierze ta ziemia trafiła w użytkowanie prywatne, że to nie było całkiem gładko. A kto by potrafił to zrobić tak całkiem gładko? No jak? W każdym razie cytowanie PGR-ów jako przykładu, że to tych prawda, problemów transformacji jest niezwykle tendencyjne.
Ta druga część pytania.
To znaczy?
Czy dzisiaj z perspektywy czasu postąpiłby pan
tak samo? Nie zmieniłbym zasadniczej strategii, która polegała na tym, żeby szybko działać na szerokim froncie po odpowiednim przygotowaniu, bo tak się składało, że ja ze swoimi kolegami, których poproszono o usługi rządowe, czyli o nazwie reformowanie gospodarki, nie licząc oczywiście na to, że Polska będzie wolna, hobbystycznie się tym zajmowaliśmy, więc można było decyzję podejmować szybko, bo były lata poprzednich przygotowań. Strategia szybko i na szerokim froncie po fachowym przygotowaniu się sprawdziła. Natomiast z perspektywy widać, że warto było jeszcze więcej reform zrobić niż zrobiliśmy. Nie mniej, tylko więcej. Czy to było możliwe ze względu na to, że mnóstwo robiliśmy, nie wiem, ale na przykład gdyby wtedy jeszcze szybciej ograniczano te socjalne państwo, byłoby lepiej. Z perspektywy powiedziałbym tak, że wprowadziłbym podatek liniowy wcześniej, ale w tych pierwszych latach, proszę Państwa, to była taka sytuacja, ludzie młodzi nie pamiętają, wrzesień, początek września, nie ma w ogóle budżetu, bo Sejm odrzucił, no kraj nie może funkcjonować bez budżetu. Trzeciego dnia przyszli do mnie, witam, wierzyciele, banki, mówię płać, w kasie pusto, nie ma. Co więcej, to my nie powiedzieliśmy wtedy ludziom, bo nie chcieliśmy wywołać paniki, rządy poprzednie wydały pieniądze, dewizy zgromadzone w bankach. Tych pieniędzy nie było, ludzie sądzili, że mają pieniądze na kontach, tych kont nie było. skąd to brać? Pustka, tak? Nie było pieniędzy na lekarstwo. Jedna z moich pierwszych rzeczy to była taka, żeby zwrócić się do rządów Zachodu, żeby dali kredyt pomostowy na import podstawowych lekarstw. Inflacja wybuchała, bo poprzednio zaczęto drukować pieniądze, więc 20, 30, 40%. Jak raz wybuchnie, no to trzeba to szybko tłumić. No i w tych warunkach trzeba rozmowy z funduszem, z Bankiem Światowym i jednocześnie budowa programu zasadniczych reform. I to się działo w ciągu, wszystko się nakładało na siebie na kilka tygodni. No, raptem było 10-12 tygodni mieliśmy. I to się zrobiło 12 tygodni, więc ja nie wiem teraz, czy jeszcze można było coś dodać. Może tak, gdyby było możliwe, byłoby bardzo dobrze.
A jak pan ocenia teraz gospodarkę? W tej chwili, czy ona jest, że tak powiem, funkcją tego, co zostało zrobione dotychczas, czy działa tu jakby ręka rządu?
Sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. Jest lepsza niż właściwie się każdy spodziewał jeszcze rok, półtora roku temu. Polega to na tym, że po pierwsze wzrost jest szybszy niż się spodziewano. Po drugie, że jak na razie mamy mały deficyt w rozliczeniach za granicą. Po trzecie, że inflacja jest ciągle niska. Tego przejdę. Po czwarte, że poprawia się sytuacja na rynku pracy, to znaczy wyraźnie rośnie, mimo tych wszystkich różnych przeszkód, popyt przedsiębiorstw na pracowników, ale jednocześnie trzeba dodać, podaż nie rośnie. Bo między innymi migracja. No jak popyt rośnie, a podaż nie rośnie, to wiemy, co się dzieje z ceną, w tym przypadku płaca. Ale to jest bardzo w sumie dobra sytuacja gospodarcza. Analizy, które znam, to przede wszystkim kładą nacisk na reformy, które zrobiły same przedsiębiorstwa w ostatnich latach, pod wpływem trudniejszych warunków przeszłości. Bardzo duża restrukturyzacja, dokonana przez zwłaszcza przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Polityka gospodarcza. Polityka gospodarcza to jest coś, co daje skutki po 2 latach, po 3 latach, nie od razu. Otóż ja chcę powiedzieć tak, ja czytam raporty Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD, EBOR. Wszystkie są właściwie jednoznaczne. Marnujemy bardzo dobrą sytuację gospodarczą. Ja uogólniam to, co każdy z Was może sprawdzić, może przeczytać. Marnujemy, właściwie blokując, nie dokonując reform. To jest konsumpcja polityczna. Tej dobrej sytuacji. A to jest najlepszy czas, żeby reformować finanse publiczne. To oczywiście to jest najlepszy czas, żeby wreszcie wyprowadzać politykę z gospodarki. Teraz, jak długo może trwać taka dobra sytuacja gospodarcza przy zablokowaniu reform, tego nikt Państwu nie jest w stanie precyzyjnie powiedzieć, bo mamy siłę bezwładu w gospodarce, są procesy, których się nie da precyzyjnie przewidzieć, ale można powiedzieć tak, że prawdopodobieństwo, że ten szybki wzrost się utrzyma, byłoby o wiele większe, no gdyby zaczęto robić reformy, które się Polsce zaleca. Każdy życzliwy, fachowy obserwator mówi, reformujcie się, róbcie to, o których starałem się powiedzieć. Finanse publiczne, prywatyzacja, deregulacja, umocnienie praworządności. Także mogę powiedzieć tak, że prawdopodobnie nie znam na przykład kraju, który byłby tygrysem gospodarczym, a miałby takie obciążenia fiskalne jak Polska. Nie znam. Więc jeżeli my staniemy się tygrysem, to będzie nowa karta w historii świata.
Co rozwijamy się dzięki działalności poprzednich rządów, czy pomimo ich działalności?
To wie pan, to zależy co kto zrobi w świetle wiedzy fachowej. Trzeba popatrzeć, czy jest pozytywny wkład, czy brak wkładu, czy negatywny wkład. I ten pozytywny wkład to jest zmniejszanie szkodliwej obecności państwa w społeczeństwie i gospodarce. Tak najogólniej można mówić. A to zmniejszanie polega na odpolitycznianiu przedsiębiorstw przez prywatyzację, przez usuwanie szkodliwych przepisów i źródła w ogóle emisji szkodliwych przepisów, przez umacnianie instytucji, które są potrzebne do dobrego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. To jest to. I teraz proszę mi wskazać na pozytywny wkład w ostatnich latach. No proszę, obiektywnie. W każdym razie te instytucje, o których ja mówię, żadna z nich nie wskazała na żaden pozytywny wkład. No bo nie możemy, prywatyzacja zablokowana, wydatki rosną szybko, bo dochody rosną szybko, ale dochody rosną szybko budżetu, bo szybko rośnie gospodarka. A co będzie, jak gospodarka przestanie tak szybko rosnąć, a wydatki się wbije na nowy poziom, tak? No to wtedy zaczynają się schody. O różnych pakietach liberalizacyjnych, no to od dłuższego czasu się mówi. No i mamy wreszcie, mieliśmy i mamy do czynienia z atakami na niezależne instytucje, które są podstawą praworządności. To nie jest pozytywny wkład.
Już będziemy kończyli.
Słucham?
Do wprowadzenia euro, czy powinniśmy się spieszyć w tej chwili?
Słowo spieszyć to znaczy, że samo w sobie zawiera coś negatywnego. Można powiedzieć tak. Dwie rzeczy, bardzo proste. Pierwsze, żeby wprowadzić europejski pieniądz, trzeba spełnić kryteria z Maastricht. Między innymi niska inflacja, czyli trzeba ją utrzymać. Ale trzeba mieć także deficyt mniejszy niż 3% PKB, zmierzający do zera. My nie spełniamy tego kryterium. Powinniśmy spełnić, nawet gdyby nie chodziło o euro, we własnym interesie zupełnie. Gdyby nawet euro nie istniało, to nasze finanse trzeba uzdrawiać po to, żeby gospodarka mogła się trwale i szybko rozwijać. Na dodatek z badań, które zostały przeprowadzone w Narodowym Banku Polskim i przez Fundusz Walutowy, wynika, że nowym krajom członkowskim opłaca się przyjąć euro. To znaczy, że per saldo, że korzyści powinny być większe niż ewentualne koszty i w efekcie wzrost gospodarczy mógłby być przyspieszony w pewnym zakresie dzięki temu, że byłoby więcej handlu, więcej eksportu, łatwiej się handluje w tej samej walucie z partnerami gospodarczymi głównymi i więcej inwestycji. Więc z tego punktu widzenia nie śpieszyć się to szkodzić. Nie śpieszyć się z reformami to jest szkodzić i następnie nie wprowadzać tego, co pomaga rozwojowi gospodarki, to jest szkodzić.
Jeszcze komentarz do sytuacji wokół przewodniczącego szefa Banku Światowego. Jak pan to obserwuje z perspektywy Polski?
No, czuję się, jak powiedziałem zresztą, zaszczycony, że liczące się media zachodnie wymieniają moje nazwisko, ale po pierwsze uważam, że Paul Wolfowitz nie musi odchodzić, a po drugie, jeżeli by to nastąpiło, to stanowisko jest w puli Amerykanów. Ameryka jest dużym krajem i ma dużo dobrych ludzi.
Dobrze, ale gdyby była taka propozycja ze strony Ameryki?
Odnosiłbym się, gdyby to było coś dostatecznie realnego. Ale powiadam, czuję się tutaj zaszczycony tym, że liczące się media światowe wymieniają je w tak zaszczytnym kontekście. Znaczy, że z Tony Blairem, tak, w jednym szeregu.